Chwała Panu, bracia i siostry. Króciutko pomodlę się jeszcze, zanim zacznę się dzielić. Tobie, Ojcze Wszechmogący, chcę podziękować, tak jak tutaj Adam się modlił, żebyś Ty wypełnił tutaj ten czas swoją obecnością. I te słabości, które są we mnie, Panie, żebyś Ty napełnił swoją mocą Ducha Twego Świętego, abyś to Ty, Panie, przemawiał, abyś Ty odbierał chwałę, abyś Ty, Panie Wszechmogący, tutaj dotykał nas, abyś Ty, Boże wiekuisty, odbierał sobie cześć należną dla chwały Twojej. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę o to. Amen. Amen. Moi drodzy, miesiąc temu dzieliłem się na temat namiotu takiego specyficznego miejsca, które miał Mojżesz. Namiotu, gdzie spotykał się z Panem Bogiem, gdzie wychodził, gdzie po prostu oddalał się i przeznaczał ten czas dla Pana Boga. I tak też tym dzieleniem wtedy też zachęcałem siebie i was do tego, żeby każdy z nas właśnie w naszym życiu miał taki właśnie specjalny czas właśnie dla Pana Boga, aby to On mógł oddziaływać na nasze życie, abyśmy mogli z każdą sprawą naszego życia pójść do Niego. I uważam, że to jest bardzo ważne i to jest gdzieś niezbędne do życia, które nam Pan Bóg ofiarował. Jest to niezbędne do tego, żeby kroczyć tą drogą z Nim, żeby się nie pogubić, żeby po prostu, podkreślam to, celowo wracam do tego, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, niezbędne. Natomiast dzisiaj chciałbym się podzielić o etapach życia z Panem Bogiem. Zanim przejdę do właściwego tekstu, który przygotowałem, to tak tylko króciutko jeszcze cofnę się również, bo w sobotę miałem przywilej też dzielić się z braćmi, mówić o powołaniu przez Pana Boga na przykładzie Elizeusza. I tak króciutko chcę tylko to powiedzieć i zaraz, bo to się wiąże z tym, co dzisiaj chcę powiedzieć, jakby powiedzieć dalej troszeczkę, nie? Bo nie wszyscy byli, siostr tam nie było, też nie wszyscy bracia byli, ja akurat tak mogę się cofnąć. I w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, wiersze od 19 do 21 mówią: odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafana, przy orce, 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Elizeuszem i usługiwał mu. I tutaj tak tylko króciutko chcę powiedzieć, nie, że to jest taki bardzo ciekawy przykład pójścia za Panem Bogiem i powołanie człowieka do życia z Panem Bogiem. Widzimy tutaj młodego człowieka, Elizeusza, który gdzieś miał swoją pracę, miał jakąś, można na dzień dzisiejszy powiedzieć słowami takimi, że miał jakąś swoją karierę, prosperował, zarabiał, pracował. Widać, że był zamożny, bo miał woły gdzieś tam swoje. Po takim czasie, kiedy w Izraelu była susza, kiedy był tam powiedzmy głód 3,5-letni, on jako jeden z nielicznych miał swoje woły, mógł tam zarabiać, mógł tam czynić usługi po tym, jak deszcz spadł. Nie? I nagle pojawia się ktoś i mówi do niego: pójdź za mną. I zarzuca na niego swój płaszcz. Ten ktoś to był człowiek wyznaczony przez Pana Boga, wielki prorok, przez którego Pan Bóg przemawiał i podszedł do Elizeusza i powiedział: pójdź za mną. I widzimy tutaj, ja chcę się tylko tak króciutko skupić na postawie Elizeusza. Widzimy, jak on momentalnie wręcz opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je na uprzęży z tych wołów i ugotował mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli i pili. I widzimy tutaj taki właśnie moment takiego szczerego oddania. Ja to wręcz kiedyś usłyszałem na jednym z kazań gdzieś tak, bo to powiem szczerze, że gdzieś to do mnie wtedy przemówiło, że to jest taki przykład człowieka, który poszedł za Panem Bogiem i spalił za sobą mosty starego życia. Gdzieś po prostu pod wpływem tego powołania dla niego to, co było do tej pory ważne i najważniejsze, przestało być ważne. To, co było najcenniejsze, już nie miało znaczenia. Te woły, ta praca, to wszystko, co mógł osiągnąć, ta kariera, pod wpływem powołania, to nie miało dla niego już znaczenia. On to wziął, zarżnął, położył na ołtarzu dla Pana Boga, oddał Panu Bogu cześć, a z tego, co zostało, też zrobił gdzieś ucztę, pożegnał się ze swoimi bliskimi i życie jego zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. Od tego momentu życie jego już nie było takie, jak poprzednio. To była granica. To była już gdzieś taka wyznaczona granica. To już był początek czegoś zupełnie nowego. To był początek życia w pełni za Panem Bogiem. Życia, wejścia na drogę dla Pana Boga. To był moment, gdzie on po prostu bez wahania uczynił to, co usłyszał. On nie dał się w tym momencie gdzieś tam zwieść, żeby pójść na skróty, tylko po prostu zrobił wszystko i zostawił wszystko to, co miał, żeby pójść za Panem Bogiem. Dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że chcę powiedzieć dzisiaj o etapach życia z Panem Bogiem. W czwartej księdze Mojżeszowej, 33 rozdział, jest historia jest pokazana wędrówka Żydów przez pustynię, przez pustynię, gdy Pan Bóg ich prowadził przez 40 lat. I tutaj jest tak napisane. Oto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swych zastępach pod wodzą Mojżesza i Arona. Na rozkaz Pana spisał miejsca ich wymarszu w pochód, to zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów. I na początku jest, wyruszyli z Ramzes w pierwszym miesiącu 15 dnia pierwszego miesiąca, nazajutrz po świcie Paschy synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan. Nazajutrz po święcie Paschy, nazajutrz po tym wydarzeniu, kiedy Pan Bóg rozprawił się z wrogami, kiedy uwolnił ich z niewoli, wyszli w zupełnie sobie nieznane miejsce. Później w 8 wierszu jest napisane, potem wyruszyli z Pi-Hahirot, przeprawili się przez środek morza na pustynię, szli 3 dni przez pustynię Etan i rozłożyli się obozem w Mara. Potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. W Elim było 12 palm, 12 źródeł wody i 70 palm i rozłożyli się tam obozem. Tu się na chwilę zatrzymam. Jozue precyzuje, że w momencie, kiedy oni przechodzili przez morze, jest powiedziane, zaraz przeczytam. Moment. W 24 rozdziale Księgi Jozuego, 7 wierszu, wtedy jest powiedziane, wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność pomiędzy wami a Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich przykryło i widziały wasze oczy. I to jest właśnie taki obraz też, że Pan Bóg jak wyprowadził i zaczął ich prowadzić po swojej drodze, to w tym pierwszym etapie, w pierwszym momencie położył ciemność między Egiptem a nimi, między starym życiem a nowym życiem. I tak samo jest z nami, moi drodzy, że jak wchodzimy na drogę życia z Panem Bogiem, to można powiedzieć, że oddziela nas taka granica, granica duchowa, granica taka, którą wyznaczył Pan Bóg. Granica, do której byśmy się cofnęli, to byśmy mogli wrócić tylko do ciemności, szczerze mówiąc. Ci, którzy się nawrócili szczerze i zaczęliby się cofać, to tak jakby się wrócili do ciemności. Pan Bóg oddzielił stary świat, stare życie od nowego życia właśnie granicą takiej ciemności. Granica, która nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. I dlaczego to mówię? Dlaczego dzisiaj przytaczam to wszystko? Bo tak jak wspomniałem na braterskim, dwa tygodnie temu minęło dokładnie 20 lat, kiedy ja podjąłem taką decyzję, że żeby pójść szczerze za Panem Bogiem, żeby zostawić to wszystko, co było poprzednio w moim życiu, żeby po prostu, tak jak wtedy powiedziałem, że nie mam nic do stracenia, mogę tylko zyskać. Bo to, co wcześniej robiłem w życiu, to, co wcześniej do czego dążyłem, to doprowadziło mnie i w moim życiu, że skutki były takie, że wszystko się rozwaliło. I pamiętam ten taki przełom właśnie, nie? Że jak uwierzyłem Panu Bogu, jak zaufałem Jemu, jak postanowiłem, że chcę pójść w tą nieznaną dla mnie podróż życia, to wiedziałem, że muszę zaryzykować. Że, znaczy nie tyle, że muszę, że nie mam nic do stracenia. To nawet nie było ryzyko, tylko powiedziałem, że nie mam nic do stracenia, bo przedtem moje życie wyglądało tak, że ja tylko miałem same straty. Straty moralne, straty psychiczne, straty fizyczne, wszystkie. Po prostu tak moje życie wyglądało, że po prostu nie miało sensu i nie chciałbym się cofnąć. I mogę śmiało powiedzieć, że to, co było przedtem w moim życiu, a to, co było później i to, co jest teraz, to oddzielała taka granica ciemności. Że tam po prostu Pan Bóg wyciągnął mnie z tej ciemności i postawił na swoją drogę światłości. Tak jak jest powiedziane, tak jak tutaj przeczytałem w czwartej księdze Mojżeszowej, Izrael miał różne etapy i ja wierzę, że każdy z nas po drodze życia z Panem Bogiem ma różne etapy w swoim życiu. I tu jest taki przykład, że przyszli na pustynię Etam i rozbili się obozem w Mara. Mara to było takie miejsce, gdzie Izrael szemrał. Była gorzka woda i zaczął szemrzeć przeciwko Mojżeszowi, zaczął narzekać. To był pierwszy taki zawód. To był pierwszy taki moment, gdzie oni gdzieś tam uważali, że po co oni wyszli z tego Egiptu? Po co oni zmienili te swoje życie? To był taki pierwszy moment, gdy weszli na pustynię i nagle okazało się, że przyszli do wodopoju, a ta woda jest skażona, że ta woda nie nadaje się do picia, że to była Mara, że tam narzekali, że tam gdzieś po prostu lamentowali. Zaczęli wybrzydzać do Mojżesza, jest powiedziane tam w drugiej księdze mojżeszowej. Pan Bóg się posłużył Mojżeszem, odmienił to, dał im czystą wodę. I każdy z nas może mieć w życiu, ja osobiście miałem takie sytuacje, pewno jeszcze będę miał, które bym nazwał swoimi wodami Mara w swoim życiu. Gdzie po prostu zadawałem pytanie dla Pana Boga, dlaczego tak jest? Co tu się dzieje? Nawet powiem Wam szczerze, dzisiaj, jak wracałem gdzieś tam z podróży służbowej i otrzymałem jakąś taką niekorzystną wiadomość, gdzie wydawało mi się, że wczoraj pewne rzeczy zostały dopracowane na 100%, a dzisiaj to wszystko zostało odwrócone i ktoś zaczyna próbować od nowa, to mówię do Pana Boga tak, dlaczego tak jest? Dlaczego nie może być łatwiej? Mówię, Panie Boże. I to jest właśnie takie po prostu gdzieś zaczyna się takie narzekanie, takie mara, taka gorzkość, taka gorycz, nie? No przecież zrobiłem wszystko. Zrobiłem wszystko tak, jak się należało. Zrobiłem wszystko poprawnie i nagle to wszystko znowu zostało odwrócone. I tak samo oni wyszli z tego Egiptu, zrobili, poszli, uwierzyli i nagle tutaj gorzka woda na powitanie. Gorący piasek na pustyni i gorzka woda. Zamiast ryb z Nilu to po prostu kamienie na pustyni. I zaczynają wołać, gdzie są te ryby, gdzie jest ten czosnek, gdzie są te pory, gdzie jest to wszystko, co zostawiliśmy, dlaczego to mamy tą wodę. I podobnie czasami my możemy mieć takie sytuacje, że trafimy na takie gorzkie źródła naszego życia, które będą nam się uprzykrzały. I mówię celowo, że ten rozdział, taki może nietypowy, 33, wiersze od 1 do 12, zachęcam, żeby każdy z was sobie przeczytał i później porównał to. To są etapy wędrówki Izraela przez 40 lat na pustyni. Oni tam szli, najpierw było to Mara, najpierw przeszli przez Morze Czerwone, gdzie Pan Bóg ich przeprowadził cudownie. Później były te gorzkie wody Mara i nagle przychodzą do Elim. I potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim, a w Elim było 12 źródeł wody i 70 palm i rozłożyli się obozem. No sama lawa tutaj teraz, nie? W porównaniu z tą Mara, no to po prostu wakacje. Palmy, oaza, woda, no nic, tylko odpoczywać, nie? I też wierzę w to, ja sam w swoim życiu z Panem Bogiem też takie oazy Elim miałem. I mam, gdzie rozkoszowałem się, gdzie mogłem korzystać, gdzie mogłem się cieszyć i niczego mi nie brakowało. I to jest właśnie, to są te etapy takie, na które chcę zwrócić, że chodząc w życiu za Panem Bogiem, jednego możemy być pewni, że On jest z nami. W pierwszej księdze, ja pamiętam, jak kiedyś jeden z braci przeczytał mi wiersze z pierwszej księgi Mojżeszowej z 12 rozdziału, jak Pan Bóg rzekł do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I pamiętam, że ktoś mi to powiedział, mówi: nie wahaj się, uwierz, masz tutaj przykład, masz Abrahama, nie wahaj się, bo ja miałem różnego rodzaju dylematy, ja wahałem się, a co będzie, a jak będzie. Byłem przyzwyczajony do swoich jakichś takich rytuałów codziennych, zwyczajów, do rodziny, do otoczenia, do pracy, do również no, do innych rzeczy. I mówię, no jak to będzie, no pójdę w nieznane. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, a czego nie widzimy. I z drugiej strony jest powiedziane, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Jeżeli Bogu uwierzyłeś, to Mu zaufaj. Jeżeli zaufałeś, to rusz za Nim. Jeżeli idziesz, to bądź Jemu posłuszny. Jak jesteś posłuszny, to polegaj na Nim, nie polegaj na sobie. To są takie po prostu krótkie jakby takie, powiedzmy, wskazówki, że w życiu naszym mogą być różne. Może być mara, mogą być choroby, mogą być jakieś takie po prostu zdarzenia, których nie chcemy, o których nawet nie myślimy, a jednak one mogą dotknąć. Ja coś takiego przeżyłem i zresztą zbór wie o tym. I wiem, co to jest. Ale z drugiej strony jest, jak Pan Jezus powiedział, że kto pójdzie za mną, i zostawi wszystko dla mnie, po stokroć więcej będzie miał. W sensie takim, że będzie miał kościół, będzie miał zostawi to, co było, to Pan Bóg się zatroszczy, że będzie więcej tego. Że nie ten. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, jest powiedziane w wiersze 21-22. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. I tak jest z nami, że gdziekolwiek nie jesteśmy, czy jesteśmy na oazie Elim, czy na oazie gorzkiej Mara, to tak czy inaczej ten słup ognia, który nas strzeże i obok jest zawsze z nami. Ogień, słup ognia to jest symbol Ducha Świętego, który nas oświeca, który nas prowadzi. Obłok nas ochrania przed różnego rodzaju zagrożeniami. Także czytam to i mówię celowo, żeby po prostu nas wszystkich podbudować i zachęcić do tego, żeby się nie bać, żeby się nie bać i nie trwożyć, że może coś się wydarzyć. Czasami mogą być takie smutne chwile, gdzie będziemy płakać, ale w tym wszystkim jest zawsze Pan Bóg z nami. Piąta Księga Mojżeszowa, ósmy rozdział. Jest powiedziane: zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś, ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Ja mogę to powiedzieć o sobie, że różnie było w moim życiu do tej pory z Panem Bogiem przez te 20 lat. Ale prawda jest taka, tak jak tutaj jest napisane w Słowie Bożym. Upokarzał Cię i morzył Cię. Może nie głodem, ale czymś innym. Miałem różnego rodzaju inne doświadczenia. Prowadził Cię przez 40 lat przez tą pustynię, przez ten świat, przez to życie, które tutaj mamy. Aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i abyś poznał, co jest w Twoim sercu, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Te wszystkie doświadczenia właśnie ku temu służą. Żeby Pan Bóg chce poznać, co jest w naszym sercu, czy będziemy przestrzegać Jego przykazań, czy nie. Ale z drugiej strony On jest tym, który, jeżeli nas doświadcza i może, ale też i miłuje, On daje zawsze swoją odpowiedź, daje zawsze swoje wskazówki. Nigdy nie opuszcza, nigdy nie zostawia. Zawsze gdzieś się zaopiekuje. Jest kwestia z naszej strony wiary i posłuszeństwa, polegania na Nim, zaufania. Jak wrócimy do tych etapów życia na drodze z Panem Bogiem, do tej wędrówki, którą Izrael miał, tak sobie przeczytamy te wszystkie miejsca, przez które oni przeszli, to są też tam miejsca, gdzie Pan Bóg musiał dokonać sądu nad nich życiem, osądu. Ale są też i miejsca, w których dokonywał wielkich cudów, wybawiał ich od nieprzyjaciół, od wrogów, walczył za nich, przeprowadzał ich przez trudne sytuacje, przez trudne okoliczności. Zawsze był z nimi. Tak jak jest to napisane, że szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, aby ich prowadzić, a w nocy w słupie ognia, żeby ich chronić. I to jest właśnie, to jest to, co Pan Bóg nam daje, że przez 40 lat On nie dopuścił do tego, żebyśmy się pokaleczyli. Owszem, może jak się pokaleczyliśmy, to z własnej winy, ale On dbał o nas. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj wtedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg ćwiczy Ciebie. To wszystko, te wszystkie etapy w naszym życiu, które są, które wydają się dla nas takie niewygodne, ale też i radosne, służą ku temu, żeby Pan Bóg nas ćwiczył. Ćwiczył tak, jak ojciec ćwiczy swojego syna. Że ćwiczy nas do tego, żeby doprowadzić nas do tej doskonałości. Do tej doskonałości, że jak zakończy się ten etap podróży tutaj, tej pielgrzymki naszej, tak jak jest to powiedziane w liście do Hebrajczyków, że ci, którzy bohaterowie wiary, oni uznali, że są tylko pielgrzymami na ziemi. Że jak skończy się ta nasza pielgrzymka tutaj na ziemi, że tam w niebie będziemy już żyli w pełnej doskonałości w obliczu Pana Boga. To wszystko ku temu służy. Psalm 24. Psalm 24 mówi: Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje. Pan Bóg właśnie jest tym, który pokrzepia nasze dusze. Choćbyśmy szli nawet ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo On jest z nami. Jest powiedziane, duszę naszą pokrzepia i wiedzie nas, wiedzie nas ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. On wyprowadza nas z ciemnej doliny. On wprowadza nas na tą ścieżkę życia, na ścieżkę sprawiedliwości. Ale Pan Bóg też wymaga od nas posłuszeństwa i oddania. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Jest słowa Jezusa, które powiedział. 9 rozdział, wiersze 23-26. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci, szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i Aniołów Świętych. I tutaj jest taka wskazówka podana przez Pana Jezusa. Jeśli chcesz pójść za mną, to się zaprzyj. Zaprzyj się swojej cielesnej natury. Tak jak właśnie ten Elizeusz. On się zaparł swojej cielesnej natury. Zaparł się swojego dotychczasowego życia. Wyparł się tego. A poszedł za Panem Bogiem. I to jest dokładnie ta droga tak zwanego krzyża. Jeśli chcesz pójść za Panem Bogiem, weź krzyż, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bierz krzyż swój i naśladuj Pana Boga. Nie naśladuj już tego, co było do tej pory. Nie szukaj pomocy w tym, co było gorzkie, co przynosi gorycz. Tylko zapieraj się właśnie. Zapieraj się i naśladuj Pana Jezusa. W Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 wiersz jest powiedziane, odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I droga życia z Panem Bogiem przez te wszystkie etapy wiedzie właśnie przez drogę prawdy. Bo Jezus jest prawdą. Jezus jest drogą życia. I On prowadzi nas w prawdzie swojej. Nie w tym wszystkim, co oferuje nam świat. Powiedział, ja jestem prawdą i żywot. I On poprzez siebie, poprzez wprowadza nas do życia wiecznego. Daje nam tą obietnicę. Że tam, gdzieś tak jak powiedziałem na końcu, właśnie gdzie będziemy w doskonałej obecności Pana Boga, skończą się wszelkie jakiekolwiek inne takie smutne rzeczy, które tutaj nas trapią. Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, powiedział coś takiego, 1:4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. I właśnie Jezus jest tą skałą, tym obłokiem. Jezus jest tym, który towarzyszy nam w naszym życiu. On jest tą drogą, prawdą i życiem. I ja, moi drodzy, życzę każdemu z was, jak i sobie, że przez ten czas, przez ten etap, który jeszcze pozostał w naszym życiu, czy to będą gorzkie wody Mara, czy będą piękne oazy Elim, gdziekolwiek byśmy nie byli, cokolwiek byśmy nie robili, to żebyśmy zawsze się powoływali na tego, który jest prawdą, drogą i życiem, na Jezusa Chrystusa. I za Nim podążali. do tego ostatecznego miejsca naszego spotkania z Panem Bogiem. Tam kiedyś, kiedy przejdziemy przez tą perłową bramę nieba, kiedy spotkamy się z Jezusem, kiedy zobaczymy Ojca, to będzie już ten doskonały koniec. To będzie tego koniec tych wszelkich udręk. I to jest moje największe marzenie, żeby właśnie tam dotrzeć, żeby spotkać się z Jezusem, żeby zobaczyć Ojca, żeby już być tam w domu z Nim. I tego wam życzę i sobie. Amen.